Drodzy braterstwo, temat, którym chciałbym z braterstwem się podzielić dzisiaj, będzie stanowił analizę pewnych wydarzeń z bardzo dawnych dziejów starożytnego Izraela, które oczywiście mają raz wartość historyczną, bo Biblia je opisuje. Tym wydarzeniom są trzy pełne rozdziały poświęcone w czwartej księdze Mojżeszowej. W związku z tym nie jest to jakiś drobny incydent wspomniany w jednym wersecie, tylko jest to ważne wydarzenie, które miało miejsce w historii Izraela, a poza tym później do głównej postaci, jako pewnego rodzaju typu postępowania, Nowy Testament kilkukrotnie także się odnosi i przestrzega przed takim postępowaniem. Dlatego też będzie to z wartością dla nas, jeżeli sobie te myśli przypomnimy w szczegółach, jak to było w tym wydarzeniu i dlaczego ta postać, główny bohater naszej opowieści, no jest taką postacią negatywną, chociaż na pozór taką postacią nie jawi się tak dokładnie. Trzeba by dopiero wszystko pozbierać, fragmenty z Nowego Testamentu na ten temat i złożyć to, by ujrzeć pełen obraz. Jak będziemy sobie zaraz to czytali, to ja powiem, braterstwo, jaki kiedyś sam problem miałem, bo nie rozumiałem, dlaczego Bóg się oburzał na tą postać tutaj w naszym piętrze. Przecież robiła ta postać to, co Bóg powiedział, że może zrobić, a później jak to robiła, to Bóg się gniewał na tą osobę, więc, ale to dojdziemy do tego w trakcie wykładu. Wykład jest zatytułowany Zły człowiek bojący się Boga. Już dawno temu, bo kiedyś mówiłem w zborze w Chełmie, ale to minęły bardzo długie lata od tamtego czasu. Gdy mówiłem ten wykład, to Janiego chyba jeszcze na świecie nie było, więc wiele
trzeba
lat
powtórzyć.
Upłynęło od tego. Więc warto sobie przypomnieć te myśli związane z tym człowiekiem. Zły człowiek bojący się Boga. Tak w ogóle to ciekawe połączenie tutaj mamy w tytule. Określenie tego człowieka. Zły człowiek, no to okej, w porządku, to nie brak złych ludzi na tym świecie. Ale wśród złych ludzi niewielu jest bojących się Boga. Te połączenie ze sobą raczej nie idzie. Znaczy, bojaźń Boża jest oznaką religijności i zazwyczaj bycia dobrym człowiekiem, religijnym, pobożnym. Natomiast tutaj mamy złego człowieka bojącego się Boga. Ta historia zapisana jest w czwartej księdze Mojżeszowej w rozdziale od 22 do rozdziału 24. Czwarta Mojżeszowa od 22 rozdziału do rozdziału 24. Główna treść tej historii tutaj jest zapisana, więc na początek odczytamy sobie, żebyśmy mogli sobie to odświeżyć, te wydarzenia, a później postaramy się omówić, wyciągnąć wnioski z tych tutaj wydarzeń. Naszym głównym bohaterem, tym człowiekiem, złym człowiekiem bojącym się Boga jest niejaki Balaam. Cóż, na pewno znane jest nam to imię. Chociaż w nowym przykładzie, w Starym Testamencie, ów mąż występuje pod imieniem Bileam, troszeczkę zmienioną. Pamiętam, w Biblii Gdańskiej jest Balaam, a tutaj jest Bileam, ale ja ze względu na to, że się przyzwyczailiśmy do formy Balaam, to będę używał tej formy Balaam. A co ciekawe jest jeszcze, to nawet ta Biblia Warszawska, nowy przekład, jak w Nowym Testamencie wspomina o tej postaci, to nie nazywa tej postaci Bileamy, tylko nazywa Balaamem, tak jak cały czas była nazwana. Więc nie wiem, dlaczego w Starym Testamencie uznali za stosowne lekko jedną literę zmienić w tym, więcej niż jedno, bo to jest Balaam, tak, o dwie literki zmienili. Więc mamy tą historię tutaj zapisaną, czwarta Mojżeszowa, 22 rozdział. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amoryjczyku, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midjańskich: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Balaama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Balama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznię zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Balama. I przyszedł Bóg do Balama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Balam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Balama: nie idź z nimi i nie przyklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Balam wstał rano i rzekł do książąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali tedy książęta moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Balam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Balama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, nie zbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. Balam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Balama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Balam rano, osiadł swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik, on zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł Pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła Pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Balama, a on bił ją znowu. Anioł Pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego, legła pod Balamem. Wtedy Balam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Balama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Balam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Balama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Balama i ten zobaczył anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. I rzekł do niego anioł Pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Balam rzekł do anioła Pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł anioł Pański do Balama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Balam z książętami Balaka. A gdy Balak usłyszał, że Balam nadchodzi, wyszedł na jego spotkanie do Irmoa, położonego na granicy nad Arnonem, na samej granicy kraju. I rzekł Balak do Balama: tyle razy posyłałem już po ciebie, zapraszając cię. Dlaczego nie przychodziłeś do mnie? Czy nie potrafię cię uczcić? A Balam odpowiedział Balakowi: wszak przyszedłem teraz do ciebie, lecz czy będę mógł cokolwiek powiedzieć? Będę mówił tylko to słowo, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Balam z Balakiem i przyszli do Kirjat Husot. Balak kazał zarżnąć bydło i owce i posłał je do Balama i do książąt, którzy z nim byli. A nazajutrz zabrał Balak Balama i wyprowadził go na wzgórza Bala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. I rzekł Balam do Balaka: zbuduj mi tutaj 7 ołtarzy i przygotuj mi tutaj 7 cielców i 7 baranów. Balak uczynił, jak Balam powiedział, i ofiarował Balak i Balam na każdym z ołtarzy po cielcu i po baranie. I rzekł Balam do Balaka: pozostań przy swoim zaopaleniu, a ja pójdę. Może Pan wyjdzie na moje spotkanie, a cokolwiek mi objawi, oznajmię Ci. I poszedł na niezalesione wzgórze. I Bóg raczył spotkać się z Balamem, ten zaś rzekł do niego: postawiłem 7 ołtarzy i na każdym ołtarzu ofiarowałem po cielcu i po baranie. Wówczas złożył Pan słowo w usta Balama i rzekł: wróć do Balaka i powiedz tak. A gdy powrócił do niego, stało to jeszcze przy swoim zaopaleniu, on i wszyscy książęta moabscy. Wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: z Aramu sprowadził mnie Balak, król Moabu, z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, przyjdź, zło rzecz Izraelowi. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. I rzekł Balak do Balama: cóżeś mi to uczynił? Sprowadziłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto ich pobłogosławiłeś. A ten odpowiedział: czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Wtedy Balak rzekł do niego: chodź proszę ze mną na inne miejsce, skąd go ujrzysz. Stąd widzisz tylko skraj jego obozowiska i całego nie widzisz. Stamtąd mi go przeklinaj. I wziął go ze sobą na pole czatujących, na szczyt góry Pisga. Tam zbudował 7 ołtarzy i ofiarował na każdym ołtarzu po cielcu i po baranie. Potem Balam rzekł do Balaka: pozostań tutaj przy swoim całopaleniu, ja zaś pójdę tam na spotkanie Pana. Pan raczył się spotkać z Balamem, włożył słowo w jego usta i rzekł: wróć do Balaka i powiedz tak. A gdy przyszedł do niego, stało to jeszcze przy swoim całopaleniu, a z nim książęta moabscy. I rzekł do niego Balak: co powiedział Pan? I wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: powstań, Balaku, i słuchaj. Nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Sypora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni? I mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg. Oto lud, jak lwica powstaje, jak lew się podnosi, nie spocznie, aż pożre zdobycz i krwi pobitych się napije. I rzekł Balam do Balama: skoro go już nie przeklinałeś, to go przynajmniej nie błogosław. Odpowiedzi rzekł Balam do Balaka: czy nie powiedziałem ci, że będę czynił wszystko, co Pan nakaże? I rzekł Balak do Balama: chodź proszę, wezmę cię ze sobą na inne miejsce, może spodoba się Bogu i stamtąd mi go przeklniesz. I wziął Balak Balama ze sobą na szczyt Peor, który jest widoczny nad pustynią, i rzekł Balam do Balaka: zbuduj mi tutaj 7 ołtarzy i przygotuj mi tutaj 7 cielców i 7 baranów. A Balak uczynił, jak rzekł Balam, i ofiarował na każdym ołtarzu po cielcu i baranie. Gdy wtedy Balam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławi Izraela, nie poszedł jak poprzednio szukać wyroczni, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni, a podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Balama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada lecz z otwartymi oczyma. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby, Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższy Agaga, królestwo jego będzie wyniesione. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu, pożera narody, które go uciskają, kości ich gruchocze, strzałami swymi przebija. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew, któż go spłoszy? Błogosławieni są, którzy Cię błogosławią, a przeklęci, którzy Cię przeklinają. Wtedy Balak rozgniewał się na Balama i uderzył w swoje dłonie i rzekł Balak do Balama: zaprosiłem Cię, abyś przeklinał moich wrogów, a Ty ich pobłogosławiłeś już po raz trzeci. Uchodź czym prędzej do swego kraju. Obiecałem bardzo Cię uczcić, lecz oto Pan pozbawił Cię czci. Rzekł więc Balam do Balaka: czyż nie zapowiadałem już Twoim posłańców, których do mnie przysłałeś? Nawet gdyby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić rozkazu pańskiego, by zrobić coś dobrego czy złego z własnej woli. Będę mówił tylko to, co powie Pan. Teraz oto ja idę do mego ludu, lecz chodź i ty, a powiem ci, co ten lud uczyni twemu ludowi w przyszłości. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Balaama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Ceta. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba, wygubi resztki z miasta. Potem ujrzał Amalekitów i wygłosił swoje proroctwo. Amalek był pierwszym z narodów, lecz jego końcem zagłada. Potem ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo. Mocna jest twoja siedziba, na skalę założyłeś twoje gniazdo, a jednak Kain będzie spustoszony. Rychło Aszur weźmie cię w niewolę. Potem wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: biada, kto żyw zostanie, gdy Bóg to uczyni. Okręty przybędą od strony Kitim i upokorzą Aszura, upokorzą Ebera, lecz i on będzie spustoszony. Potem stał Balaam i wyruszył w drogę i powrócił do swojej ojczyzny. Balak także poszedł swoją drogą. No i tu się kończy starotestamentowa historia Balaama. Jak ją przeczytamy, to trudno doszukać się, by Balaam coś złego zrobił. No zrobił coś złego? Nie zrobił niczego złego, a Nowy Testament bardzo negatywnie się o nim wypowiada, że ukochał zapłatę za czyny nieprawe, że dla zysku pogrążył się w błędzie. Nic z tego tutaj nie widać naszego opisu. Spróbujemy sobie to za chwilę wyjaśnić tą rzecz. Ale na początek, zacznijmy od początku. Kiedy te wydarzenia miały miejsce? Mówiłem, że dawno temu, a tak dokładniej to będzie około 3600 lat temu. Byłby to XVI wiek przed naszą erą. Te wydarzenia, które opisujemy, wtedy miały miejsce. Gdzie działo się to? No tak jak było zapowiadane na początku wersetu 22, że stepy moabskie po wschodniej stronie Jordanu naprzeciw Jerycha. Jakbyś tutaj bartelstwo nie mógł, czy dobrze będą widzieli, czy nie, bo mapka jest mała stosunkowo, ale mamy tutaj ziemię izraelską. Tutaj u góry jest jezioro Genezaret, tutaj to małe niebieskie. Tutaj niżej mamy Morze Martwe, ten większy niebieski zbiornik, a tutaj ta czarna kreska to jest rzeka Jordan, która tutaj na północy wypływa z jeziora Genezaret, tak sobie płynie i wpływa do Morza Martwego. I Izraelici znajdowali się wtedy, w tym czasie, w którym dzieją się te wydarzenia, po wschodniej stronie Jordanu, czyli tutaj to jest wschodnia strona, bo tutaj mamy wschód, tutaj jest zachód, tu północ, tu południe. Tutaj się znajdowali i na dodatek jest powiedziane, że rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Czyli Moab jest tutaj, a Jerycho jest tutaj, zaznaczona miejscowość, czyli Jerycho nad Jordanem, ale po zachodniej stronie Jordanu. Izraelici obozem są tutaj rozłożeni. Tutaj jest Moab, tutaj jest Amon, czyli Moabici tu mieszkają Amonici, a tutaj nad rzeką są Izraelici. Skąd się tutaj wzięli? Jesteśmy w tym czasie, kiedy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej i już w tym momencie, w którym jesteśmy, totalnie ich 40-letnia wędrówka po pustyni, którą mieli po wyjściu z niewoli egipskiej, dobiega do końca. To już jest finisz tej wędrówki. Nie wiem dokładnie, który to moment. 40 rok tej wędrówki, albo już nawet 40 lat minęło, bo Izraelici są tutaj naprzeciwko Jerycha. Później znamy to, co się działo, co Księga Jozuego opisuje. następuje cud, wody Izraelici przechodzą przez rzekę i mury Jerycha się rozpadają po tym, jak 7 razy je okrążyli. To było jakiś czas potem, po wydarzeniach, to zdobycie Jerycha, więc Izrael szykuje się do wejścia do ziemi obiecanej. Taka jest nasza sytuacja, to jest kontekst tych wydarzeń. Więc teraz przeanalizujmy sobie to, co przed chwilą czytałem. Wiemy już, w jakiej sytuacji jest. Izraelici wychodzą z Egiptu i wędrują sobie. Koniec ich wędrówki się zbliża. Rozpoczyna się podbój tych ziem, które mają zacząć, na których mają się osiedlić. Więc Izraelici te narody pokonują. Takie rzeczy, oczywiście, wieści o tym się rozchodzą po całej okolicy, że tu jakiś naród się pojawił, wielki, potężny, idzie w stronę północną, z południa i wszystkich na swojej drodze wybija i wytępia. Oczywiście budzi to strach w tych narodach, które się o tym dowiadują, a zwłaszcza budzi to strach u rządzących, bo rządzący, władcy mają najwięcej do stracenia, no bo stracą swoją władzę, gdyby tutaj przyszedł. Nawet jakby nie zostali wybici, to władcy nawet nie pasuje zostać lennikiem, takim władcą podporządkowanym innego narodu, który musi się tam kłaniać nisko komuś, płacić jakieś daniny. Więc władcy zawsze najbardziej się boją. No i tak mamy, to nasza historia rozpoczyna się od tego, że Balak, król moabski, boi się Izraelitów nadchodzących, jest w strachu, zdaje sobie sprawę, że siła jego armii nie jest wystarczająca, by pokonać Izraelitów, więc szuka pomocy jakiejś. No i to takiej pomocy nadprzyrodzonej. Tak wierzy i tak postępuje, że jeżeli się rzuci na kogoś, uważa klątwę, ktoś, kto ma moc taką, rzuci na kogoś klątwę, no to tamtemu się zacznie źle powodzić. Okazuje się, tak ludzie w tamtych czasach wierzyli. Może tak, możemy w to uwierzyć, że tak wierzyli, bo i dzisiaj są takie ludy i takie miejsca, gdzie ludzie w takie rzeczy wierzą, że to ma naprawdę wielkie znaczenie. Kiedyś czytałem parę lat temu, to w jakimś kraju afrykańskim położonym w środkowej Afryce, to nawet się obrzucają drużyny piłkarskie klątwami jedna na drugą, czy kibice jednej na drugą, wierząc, że przez to wygrają ten mecz, jeżeli z tamtych klątwa padnie. A nawet był taki zapis, ale to gdzieś czytałem, ale to bez możliwości zweryfikowania i raczej ja takie rzeczy nie wierzę, ale pisało na tym, że taka pogłoska, że to poważna brytyjska gazeta o tym pisała, że właśnie podczas jakiegoś meczu ktoś rzucił klątwę na drużynę przeciwną i piorun przyszedł, wybił wszystkich zawodników tamtej drużyny. Trudno w coś takiego uwierzyć, żeby takie rzeczy były możliwe, ale wiara tych ludzi w takie rzeczy, sama ta plotka, która została niewymyślona na nasze potrzeby, bo w naszej cywilizacji ludzie w takie rzeczy nie uwierzą, świadczy o tym, że tam ludzie w takie rzeczy wierzą. I jak się wymyśli coś takiego, no to ludzie to przyjmują, że rzeczywiście tak być mogło, bo oni wierzą, że takie rzeczy są możliwe. To jest właśnie ta starożytna cywilizacja, zwłaszcza na wschodzie, i tak ludzie w to wierzyli, i takowym zabobonny chyba trzeba było powiedzieć, człowiekiem był Balak, król Moabu, i w takie rzeczy wierzył. Wiedział, że istnieje taki prorok Balał, który właśnie takie wyrocznie wygłasza i mówi o nim, że wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Więc Balaam był uważany za wyrocznie i to taką był człowiekiem bardzo sławnym, skoro Balak o nim wiedział, gdyż Balaam nie mieszkał w kraju Balaka, żeby on mógł o tym wiedzieć. Balaam mieszkał, jak to tutaj jest, zatem mamy tutaj zapisane...
W Petor,
tak. Do Balaama, syna Beora, do Petor, który leży nad rzeką. A rzeka... Tutaj to nad rzeką. Co, nad jaką rzeką? Obok może być rzeka. Nie. Nad rzeką to chodziło o tą jedną konkretną rzekę. Wielką, potężną. Nad rzeką Eufrates. Więc Balaam mieszkał w Mezopotamii. Zwanej też Aramem tej krainie. To jest od Moabu odległość ponad 600 km. Na tamtejsze czasy i sposoby komunikacji, że wieść rozchodziła się ustnie, czyli musiał być ktoś, kto pojechał, później podróżował parę tygodni przynajmniej, taką się odległość pokonywało, że tą wieść przywiózł, bo nie było komórek, że zadzwonili i na internecie nikt nie przeczytał. I nie jest tak, jak to dzisiaj mamy, co brat Adam wspominał przed zebraniem, tak w nocy, późno w nocy zamachy w Londynie, a już dzisiaj wszyscy o tym na całym świecie mówią. W tamtych czasach wieści rozchodziły się bardzo długo i nie tylko w tamtych czasach, tylko nawet jeszcze w czasach nam bliskich. Tak jak kiedyś czytałem właśnie o wynalazkach, o telegrafie, który był tym pierwszym wynalazkiem, który przyspieszył komunikowanie się między ludźmi, bo można było wysłać sygnał na setki kilometrów przez to urządzenie. Jaka była różnica, gdy to wprowadzono? No to było, że gdy w pierwszej połowie wieku zmarł car rosyjski w Rosji, to wieść w Anglii, o tym wieść dotarła po kilku miesiącach. Ale jak już jego kilkadziesiąt lat później zmarł kolejny car, już po wydarzeniu telegrafu, to w Anglii pierwsi ludzie wiedzieli już o tym kilkadziesiąt minut po tym zdarzeniu, bo została puszczona wiadomość i została odczytana i ci pierwsi, którzy mieli dostęp do tych informacji, które przechodziły telegrafem, już o tym wiedzieli, jak drogą radiową można było sygnał puścić, a nie tak jak wcześniej, że po prostu ktoś musiał te tysiące kilometrów przemierzyć i z tą informacją dotrzeć. Więc sława Balaama musiała być wielka, skoro Balak i jego lud wiedzieli o jego istnieniu, a on żył daleko od nich. W związku z tym Balak wpadł na taki pomysł, że ściągnie tego Balaama, Balaam rzuci klątwę na Izraelitów, to wtedy Izraelitom przestanie się powodzić. Ta klątwa, no, uważał, że ta klątwa sprawi, że zaczną źle walczyć, tak, staną się słabymi żołnierzami, no coś w tym rodzaju musiał wierzyć. I wtedy on ze swoją armią będzie w stanie pokonać Izraelitów. Więc wysyła tam posłańców, mamy powiedziane, że taką starszyznę wysyła do Balaama i oni jeszcze, jak było powiedziane, że mając zapłatę za wróżbę w rękach swoich. Czyli tutaj Balak to był człowiekiem biznesu i wiedział, nie ma nic za darmo, wszystko kosztuje. Ale z drugiej strony, tak jak dzisiaj też większość ludzi uważa, za pieniądze można wszystko zdobyć. Jak zapłacę, to dostanę to, co do czego chcę. W związku z tym wysyła przedstawicieli swojej starszyzny wraz z zapłatą. Ci przychodzą do Balaama, no i przedstawiają tą sprawę. Balaam rzeczywiście jest prorokiem Bożym, rzeczywiście Bóg się z nim kontaktuje, przychodzi do niego w nocy i tak sobie we śnie rozmawiają. Bóg przekazuje mu informacje. Więc Balaam rzeczywiście był prawdziwym prorokiem Bożym. Jest to już czas, kiedy naród izraelski zbliża się do ziemi obiecanej. Czyli żyjemy na początku wieku żydowskiego, ale tak jak wiemy z dzisiejszych czasów, że wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia zachodzą na siebie, tak samo wszystkie wieki zachodziły na siebie. Żyjemy w okresie, w którym wiek patriarchów zachodzi na wiek żydowski. I okazuje się, że chociaż już jest naród żydowski, ale jeszcze nie wszedł do swojej ziemi, bo wiemy, że Bóg wybrał naród żydowski i przez długie stulecia później kontaktował się tylko z tym narodem, tylko do tego narodu posyłał swoje poselstwa, do nikogo innego. A wcześniej był wiek patriarchów, Bóg miał takich swoich szczególnych mężów, tak jak Noe, Abraham, Izaak, z którymi się kontaktował i im przekazywał swoje słowo. A tutaj, jak żyjemy w tym okresie przejściowym, pojawia się już, jest już naród izraelski, ale jeszcze nie wszedł do swojej ziemi, to Bóg wciąż uznaje jeszcze takich innych mężów, którzy z nim chodzili, objawia im swoje słowo i takim mężem jest Balaam, który przecież nie jest Izraelitą i nie jest potomkiem Abrahama, tylko mężem gdzieś tam żyjącym sobie w Mezopotamii, wierzącym w Boga, no i mającym póki co wciąż cieszącym się Bożym uznaniem, także Bóg jest w nim w kontakcie, objawia mu swoją wolę i to na dodatek nie tylko odnośnie jego samego, ale on uważany jest za wyrocznie, czyli przychodzą do niego ludzie, pytają go w różnych sprawach, co mają zrobić, a później Bóg mu to objawia i on mówi tym ludziom, co mają zrobić. Więc tutaj trzeba powiedzieć, no bliski związek z Bogiem jest on uznawany przez Boga. Więc ci pierwsi posłańcy przybywają, ale co się dzieje? Bóg mówi, że Izrael jest błogosławiony, nie można go przeklinać. W związku z tym Balaam odprawia tych posłańców, zresztą mówi, że za żadną zapłatę, nawet za pełen dom cały dom Balaka, pełen złota i srebra, nie mógłby tego zrobić. No, wszystko jest w porządku. No, tak jak prawdziwy prorok Boży powinien postępować, Przecież Balaam nie jest odpowiedzialny za to, kto do niego przychodzi i o co go prosi. Jest odpowiedzialny tylko, co sam zrobi i co sam powie. Nic złego nie zrobił. Ci posłańcy wracają do swojego króla Balaka, który sobie, tak jak mówiłem, jak biznesmen myśli. Nie myśli dla niego Bóg, że Bóg zakazuje. Wychodzi z tego rozumowania, że dla Balaka Bóg też jest istotą, którą można sobie kupić. I sobie można zjednać. Wszystko jest tylko kwestią ceny. Za ile? Więc myśli sobie, za mało zaproponowałem. Trzeba zaproponować więcej. Tutaj w związku z tym wysyła kolejną grupę i to już nie tylko ze starszyzny, ale pisze przedniejszych książąt wysyła i w większej liczbie, co sugeruje, że można spodziewać się większej nagrody, bo im wyższej rangi posłaniec, tym wyższej rangi sprawa i tym większe pieniądze będą i ci znowu przybywają z taką samą sprawą do Balaama. No i teraz można powiedzieć, co powinien był zrobić Balaam, gdy przybyła druga grupa posłańców. No Balaam nic złego nie powiedział, kazał tym mężom zanocować i mówi, że w nocy tak pan, on tu porozmawia z panem i zapytał jego wolę. Ale czy Balaam znał, jaka jest wola pana w kwestii przeklinania Izraela, czy nie wtedy? No wtedy już znał. A skąd znał? No bo jakiś czas wcześniej, a powiedzmy, a to było kilka miesięcy musiało być wcześniej, kilka miesięcy wcześniej już była pierwsza grupa posłańców Balaka i wtedy Bóg mu mówił, że Izrael jest błogosławiony i nie można go przeklinać. No to teraz iść drugi raz z tym pytaniem, to oznacza, że no, Panie Boże, czy nie zmieniłeś zdania? Bo jakbyś zmienił, to ja bym mógł sobie zarobić na tym. To mniej więcej taki sposób to działa, bo mamy zapisane, że podczas tej drugiego spotkania z Bogiem, drugiej nocy, przy okazji drugiej grupy posłańców, to zostało to zapisane w taki sposób, mamy to 22 rozdział, 20 werset, które mówi, i przyszedł Bóg do Balaama w nocy i rzekł do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi. Czyń tylko to, co ja ci powiem. No i tutaj kiedyś miałem problem ze zrozumieniem tego, bo Bóg tutaj wyraźnie mówi do Balaama, jeżeli przyszli, aby cię zaprosić, to wstań i idź z nimi. Więc Balaam rano wstaje i idzie, a Bóg po drodze się wścieka na niego. Wysyła tego anioła z mieczem i chciałby go zabić, i oślica gada to chyba ludzkim głosem. Wtedy to chyba jedyny przypadek, kiedy zwierzę mówi o ludzkim głosem jakiś. Bo to, co mówią o Wigilii, to oczywiście, że na Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, to bajka, a taki przypadek w historii miał miejsce tylko wtedy. Raz, przynajmniej taki mamy zapisany, jest tylko jeden takowy przypadek, więc dlaczego? Dlaczego Bóg tutaj się gniewa na Balaama, że ten wyszedł, skoro sam kilka godzin wcześniej w nocy powiedział, że idź. Jak cię zapraszają, to idź, tylko pamiętaj, żebyś mówił tylko to, co ja ci każę, nie? Ale iść możesz. Po czym, gdy ten idzie dwa wersety dalej, to jest napisane, że zapłonął pan gniewem, że poszedł. Nie wiem, że poszedł, a przed chwilą sam mu kazał iść. No właśnie, to jest taka rzecz. Okazuje się tutaj, musimy to w kontekście tego, jak ta historia się kończy i wszystkiego, co wiemy na ten temat, to zrozumieć chyba należy to w taki sposób, że Bóg, gdy przyszedł do niego w nocy, pozwolił mu pójść, dlatego, że wiedział, że Balaam bardzo chce pójść. A dlaczego wiedział, że bardzo chce pójść? No bo już raz wcześniej mu objawił swoją wolę, a ten chce, jeszcze raz przychodzi i dowiaduje się, żeby się dowiedzieć. Jeżeli komuś raz coś powiedzieć, a zwłaszcza jeżeli tak, gdyby Bóg coś komuś powiedział, jaka jest jego wola, wyraźnie, że taka jest wola w tej sprawie, a ktoś później przychodzi znowu z tym pytaniem, to co oznacza? No to ma nadzieję, że musiała się ta wola Boża zmienić w międzyczasie, bo jeżeli jest taka sama, to po co chce jeszcze raz to samo usłyszeć? Już wie, jak jest. I tutaj w tym przypadku mamy nawet nie jest zapisane, że Balaam przedstawia sprawę, tylko że Bóg jak gdyby od razu bezpośrednio do niego mówi. Bóg widząc, że on chce pójść, bowiem chce tą nagrodę uzyskać, chce się wzbogacić, chce zostać uczczony, jak to Balak mówi, że ja mogę cię uczcić, jeżeli zrobisz to, czego ja od ciebie oczekuję, więc Balaam bardzo tego pragnie i Pan mu pozwala pójść, ale wcale Pan nie jest tego zadowolony. Także bo jest tutaj powiedziane o tym, że twoja droga jest zgubna i wbrew mojej woli, mówi anioł. Przy tym incydencie z oślicą. Twoja droga jest zgubna i wbrew mojej woli. A przed chwilą pozwoliłem ci pójść. Twoja droga, czyli tak, to, co planujesz, zrobić. Twoje pragnienia są wbrew mojej woli. Bo to, że Bóg dodaje, że do niego, że tylko czyń to, co ja ci powiem, świadczy o tym, że takie przestroga udzielana przez Boga świadczy o tym, że Balaam chciał powiedzieć to, no, czego życzył sobie Balak, czyli chciał przeknąć Izraela, bo to było dla jego ziemskiej korzyści, dla jego wzbogacenia, dla jego ziemskiego wywyższenia. I ten przykład Balaama tutaj pokazuje, że jeżeli Pan nam pozwala robić pewne rzeczy, to niekoniecznie to wcale znaczy, że jest to rzecz dobra. Bo jeżeli jest coś, chcemy coś robić, co nie jest wolą Bożą, to Bogu się to nie podoba i Bóg przed tym przestrzega, objawia swoją wolę. Tak jak przy pierwszej grupie posłańców miało miejsce to z Balaamem. Ale jeżeli przy pewnym postępowaniu się upieramy, to Bóg na początku daje przeszkody, ale później te przeszkody może usunąć. I to wcale nie znaczy, że Pan nam pobłogosławił, że te przeszkody zniknęły i że teraz to już mu się to podoba, bo mamy przykład Balaama. Bóg mu powiedział idź, po czym gniewem zapłonął, że ten robi, bo gniewem zapłonął na jego intencje, na jego pragnienia, na to, co ten człowiek chciał osiągnąć. Bo droga jego jest wcale nie Bożą, tylko jest zgubna i wbrew mojej woli. Bo Balaam pożądał bogactw i zrobiłby wszystko w swojej mocy, by je uzyskać, a zatrzymywał się tylko tam, gdzie musiał. Więc to jest takie ten omówienie tego incydentu z oślicą, który miał miejsce. Po czym jak Balaam przybywa do Moabu, no to każe budować te ołtarze, składać ofiary. Pozór to wszystko jest pobożności, bo to tak ładnie wygląda, że zaczynamy od złożenia ofiar Bogu, jak gdyby sobie tego Boga zjednać, to tak jakby Boga można było sobie kupić i jakby on miał wielką radość z tego powodu, że mu się te ofiary złożyło, to później jest narodowi izraelskiemu, zostaje wypomniane przez proroków, czy Bóg ma upodobanie w tych tysiącach cielców zabijanych na jego cześć, czy ma upodobanie większe niż w posłuszeństwie, tak? I prorok powie, że oto posłuszeństwa pragnę, a nie ofiary. Ofiary, te, które Bóg kazał składać Izraelitom, tylko po to, żeby coś przez nie pokazać. One miały coś symbolizować, a nie, że miały jakąś wartość że dla Boga rzeczywistą, bo żadnej wartości dla Boga nie miało. On nie potrzebuje tych ofiar palących się byków czy baranów. To miało coś reprezentować. Ofiara cielca, ofiarę naszego Pana i tym podobne rzeczy Bóg tutaj w tym pokazał, ale najbardziej Bogu zależy i już w czasach starożytnych zależało na posłuszeństwie Jego słowu, to na posłuszeństwie Jego prawu, by tego przestrzegać. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, powie kilkaset lat później prorok Boży do Izraelitów. Więc te ofiary Balaama wcale nie świadczą o jego pobożności. O jego pobożności świadczyłoby tylko pragnienie postępowania zgodnie z wolą Bożą, a takiego pragnienia Balaam nie ma. Teraz już robi tylko fikcję. No i wiadomo, ofiary, tak jak czytaliśmy, ofiary zostały złożone, on poszedł że na wzgórze wstąpił, że może Pan mu się pojawi i mu przekaże poselstwo. No i tak rzeczywiście było, ale Bóg tutaj dawał poselstwo Balaamowi i Balaam, natchniony przez Boga, wygłaszał błogosławieństwo dla Izraela, a nie przekleństwo. Tak było raz. Później zabrał go Balak na inne miejsce. Powtórzyła się historia. Później zabrał go jeszcze. Była trzecia próba na jeszcze inne miejsce. I też za każdym razem wychodziło błogosławieństwo, a nie przekleństwo. No i jak czytamy, końcówkę czytaliśmy, ostatni werset 24 rozdziału, to czy 25 werset mówił: potem wstał Balaam i wyruszył w drogę i wrócił do swojej ojczyzny. No i nic złego nie zrobił. Tak? Jeżeli możemy się dopatrzyć zła w jego postępowaniu, to zło jest tylko na poziomie intencji. Znaczy musi być, bo Biblia wyraźnie o tym mówi. Skoro Bóg zapłonął na niego gniewem i anioł z mieczem, który objawił, że droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli, ale to wszystko jest na poziomie jakichś pragnień, zamierzeń, uczuć, bo na zewnątrz nie pojawiło się. Tak poszedł, bo ostatecznie Bóg mu pozwolił pójść. Nie przepchnął Izraela, tylko błogosławił, bo tak mu Bóg kazał, więc można by powiedzieć, że wrócił do swojej ziemi, no i na tym ta historia by się kończyła. Ale na tym się nie kończy. Do tego dojdziemy za chwilę i tamto to końcowe wydarzenia ukażą dopiero Balaama we właściwym świetle, bo na podstawie tylko rozdziału 22, 3 i 4 to można by argumentować, że to był prawy człowiek, że był to człowiek bojący się Boga i nie powinno się o nim mówić zły człowiek bojący się Boga, tylko dobry człowiek bojący się Boga. Ale na razie jeszcze taką rzecz sobie tutaj zwróćmy teraz uwagę na to, że Balaam był człowiekiem, mężem umysłu dwoistego. Pojawia się takie określenie w Nowym Testamencie, że mąż umysłu dwoistego. To jest list Jakuba, 1:8. Możemy tam zajrzeć i przeczytać nawet, co Jakub tutaj mówi. Jakuba 1:8. Może zacznijmy do wersetu 5, żebyśmy mieli kontekst, o kim on tutaj mówi. Czyli pierwszy rozdział listu Jakuba od wersetu 5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powiętowania. Bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, o chwiejny w całym swoim postępowaniu. To nowy przekład, tak mówi. Człowiek o rozdwojonej duszy, ja jestem przyzwyczajony do tego terminu w Biblii Gdańskiej, tak jak literatura prawdy używała tego terminu, czy że mąż umysłu dwoistego. No, przecież człowiek o rozdwojonej duszy podobny, ale to chyba umysłu dwoistego. Co to jest umysł dwoisty? Dwoisty to od cyfry 2 przymiotnik utworzony, czyli jak gdyby jest to mąż, czy też człowiek, używając już słowa bardziej współczesnego, człowiek, który jakby miał 2 umysły. No jak można mieć 2 umysły? Umysł jest siedlisko w mózgu, ma naszym, każdy ma 1 mózg. No ale jest taki przypadek tutaj opisany, że są takowi, i to wynika z wcześniejszych wersetów, że to są tacy, którzy chcieliby coś od Boga, ale nie do końca wierzą, że to otrzymają. Czyli tacy chwiejni nazywani są ludźmi o umyśle dwoistym. Taki umysł dwoisty, to jak to wygląda, to ilustrację można uzyskać, ja pamiętam, z kreskówek, z takich bajek. Były chyba nawet dokładnie z tej bajki Tom i Jerry, tej amerykańskiej, disneyowskiej, tam gdzie jest ten kot i mysz, co tak ciągle ze sobą mają jakieś utarczki, że ten kot ciągle próbuje tą mysz złapać i zjeść, a ta mysz go ciągle przechytrza i kot zostaje ośmieszony i to setki chyba odcinków tego są i skutek zawsze jest taki sam. Na początku kotu się powodzi, już miała tą, jak gdyby mysz wpada w jego szpony, ma ją zjeść, ale ta mysz zawsze się jakoś wywinie z tego i mu ucieka. No i tam wtedy właśnie jest pokazane w taki sposób, bo jak na takiej kreskówce, gdzie nawet te postacie nic, nie za bardzo coś mówią, jak pokazać myśli przez niezażywione, no to jest właśnie pokazane, że pojawiają się takie chmurki. Że z jednej strony pojawia się taka chmurka i tutaj jakiś aniołek, który tutaj mu mówi, no żeby ocalić tą myszkę temu kotu, a z drugiej taki diabełek się pojawia i druga, czyli druga myśl, jaka chodzi mu po głowie, no to właśnie, żeby tej myszy no, zabić, ugotować, zjeść, czy w jakiś inny sposób unicestwić. I tak czy też na innych bajkach, bo to w sumie na bajkach, no bo na filmach nie można tego pokazać, jak ma być rzeczywiste, to nikomu chmurki z boku nie wyskakują, ale to jest zobrazowanie tego, że ludzie mają różne myśli w danej sprawie, że jest, zwłaszcza jak ktoś jest właśnie chwiejny, bo jeżeli ktoś jest zdecydowany, no to on ma obrany kurs jeden i go się konsekwentnie trzyma. Ale jeżeli to jest, ktoś jest chwiejny, to raz w jedną stronę, a raz w drugą stronę. I jak stanie przed jakimś wyborem, to czasami to się zastanawia. Jest jedna część jego, która by chciała pójść w tą stronę, a druga część jego, która chciałaby pójść w stronę przeciwną. I to jest właśnie człowiek umysłu dwoistego. Bo w dwie przeciwne strony nie da się pójść jednocześnie. A taki właśnie człowiek o umyśle dwoistym, o tej rozdwojonej duszy, to chciałby pójść w dwie przeciwne strony jednocześnie. I w tą, i w drugą. A z punktu widzenia chrześcijanina, z punktu widzenia sprawiedliwości, te dwie strony to jest taka. Jedna to jest droga Boża, którą można pójść i każdy, kto ma jakieś tam dobre w sobie pozostałości charakteru Bożego, tego Ducha Bożego, to one go popychają w tą stronę i wzbudzają pewne pragnienia. A druga strona to jest droga bezbożności, niesprawiedliwości, grzechu, grzeszności, do której pobudzają człowieka jego grzeszne skłonności, które także posiada, bo każdy z nas jest mieszanką dobra i zła w różnych proporcjach, zależnie od tego, i co odziedziczył od swoich przodków, no i zależnie od tego, jak do tej pory w swoim życiu postępował, bo wzmacniał albo jedną stronę, albo wzmacniał drugą stronę, albo jak to człowiek o rozdwojonym, o umyśle dwoistym, trochę tą, trochę tamtą. To, co polskie przysłowie stare właśnie charakteryzuje takich ludzi, bo takich ludzi wcale nie brak, to jest powiedzenie, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogary. To jest właśnie polskie wyrażenie ludowe od tego z charakterystyka męża o umyśle dwoistym, że tak, Bogu by chciał służyć, ale diabłu też tak troszeczkę. Innymi słowy można powiedzieć służenie Bogu i mamonie. Tak? To aż Pan mówił, że nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli zaszczytom tego mamona reprezentuje bogactwa i zaszczyty tego świata, że tak jest ułożony ten świat, na którym panuje szatan, że kto chce służyć Bogu, nie może służyć mamonie, czyli poklaskowi tego świata, a popularność w tym świecie, uznanie tego świata, no, zazwyczaj otwiera drogę do tego, żeby i do dostatków osiągnąć, albo dostatki zdobywają uznanie tego świata, no bo ludzie bogaci no, cieszą się uznaniem. Człowiek biedny nie cieszy się uznaniem w tym świecie, a dla bogatego samo jego bogactwo zdobywa uznanie. I zresztą tak zawsze było w upadłym świecie. Teraz mi się przypominają przypowieści salomonowe czy kaznodzieja salomonowy. Chyba bardziej kaznodzieja, gdzie jest mowa o tym, że było jakieś miasto oblężone i był jeden mądry człowiek w tym mieście, który swoją mądrością mógłby to miasto uratować, bo wiedział, jak się uratować. Ale był biedny i nikt na niego nie zważał. Chociaż był najmądrzejszy, to z tego powodu, że był biedny, nikt na niego nie zważał. A bogatemu głupcowi, jakiejby głupoty nie gadał, jakiejby bezeceństwa nie czynił, będą bili brawo. No bo tak ten świat działa i przez to w taki sposób to działało. Więc jeżeli ktoś chce służyć Bogu, nie może służyć mamonie, bo te rzeczy przeciągną w przeciwne strony. Jest droga prawości, jest droga nieprawości. No i w takiej sytuacji znalazł się Balaam, który wcześniej, na początku naszej historii jest mężem Bożym, wielką wyrocznią, osobą w bliskim kontakcie z Bogiem, ale jego postępowanie opisane w tych trzech rozdziałach, które czytaliśmy, pokazuje, że on ma też i drugą stronę, bo trzeba też powiedzieć, takie pragnienia, które doprowadziły do takiego postępowania Balaama, nie wzięły się nagle, w tym momencie, w którym przybyła pierwsza grupa posłańców od Balaka. One musiały być uśpione, ale musiały w nim być już wcześniej, tylko nie było okazji do ich zrealizowania. Dopiero tutaj, jak się okazja pojawiła, że tu jakiś król chce mnie wywyższyć, bogactwa mi zapewnić, wielką cześć, no to wtedy te pragnienia się w nim obudziły i okazało się, że Balaam takich rzeczy pragnie. Tak samo jest, tutaj lekcję można wyciągnąć i dla nas taką, że w nas też budzą się pewne pragnienia dopiero w jakiejś tam konkretnej sytuacji, można powiedzieć w jakimś tam doświadczeniu, które nam z Panem wprowadza, że wcześniej możemy być zupełnie nieświadomi, że takie pragnienia posiadamy, czy na przykład taką cechę posiadamy. Tutaj przykład weźmy biblijny apostoła Piotra, to co się przydarzyło z zaparciem się naszego Pana, ta sytuacja uzmysłowiła apostołowi Piotrowi, że jest tchórzliwy. Że jest bojaźliwy, że jest tchórzliwy. A apostoł Piotr zapewne nigdy wcześniej tak o sobie nie myślał. Bo jakby się rozważało na sucho, teoretycznie, no to bez problemu, choćby cię wszyscy opuścili, ja cię nie opuszczę, na śmierć z tobą pójdę. Składał takie deklaracje, bo uważał, jak sobie na sucho rozważał, to wydawało się, że takim jest. Czyli wydawało się, że jest odważnym i nie boi się śmierci. Gdy przyszła sytuacja zagrożenia rzeczywistego śmiercią, okazało się, że boi się śmierci, ale to się nie pojawiło, ten strach przed śmiercią nie pojawił się w nim nagle wtedy, że on był odważny, a nagle zrobił się tchórzliwy. On się wtedy tylko objawił. Więc tak to jest i także i w naszych doświadczeniach. Stąd pożytek dla doświadczeń, jaki mamy, to jest chociażby taki, że objawiają nam, jakimi naprawdę jesteśmy, bo bez tego to byśmy mogli sobie budować obraz siebie inny, taki bardziej różowy, bo człowiek pragnie mieć dobrą opinię o sobie samym, w związku z tym ma skłonność do tego, żeby uważać się za lepszego niż w rzeczywistości jest. I im bardziej ktoś ma takie pragnienie i im bardziej różowy obraz samego siebie buduje, to tym bardziej potrzebuje takich doświadczeń, które by objawiały mu, jakim jest naprawdę, żeby w rzeczywistej sytuacji wykazywało, że wcale nie jest takim, jakim myślał, że jest, po to, żeby mógł zacząć współdziałać z Panem w walce z taką czy inną słabością. Więc w przypadku, wróćmy do naszego Balama. W przypadku naszego Balama ta okazja, która pojawiła się, gdy przybyli posłańcy Balaka do niego, ukazała, że on pożąda bogactw i ziemskich zaszczytów, że takie pragnienie w nim jest. Tego pragnienia, jak widzimy z tych trzech rozdziałów, które przeczytaliśmy, nie udało mu się zrealizować. W związku z tym werset 24 rozdziału kończył się stwierdzeniem, że Balaam powrócił do kraju swego. No i fajnie by było, gdyby ta historia jego się na tym zakończyła. Tak? Tylko w tym momencie, że wyciągnął później lekcję z tego, że tak, tutaj pragnąłem bogactw, ale Pan mi tego nie dał osiągnąć, to niech się dzieje wola Pana, będę zadowolony, to nadal mógłby pozostać prorokiem Bożym. Miałby pewną lekcję taką, która mu uzmysłowiła pewne rzeczy. Jakby właściwie sobie przemyślał to wszystko, to by zauważył, że to, co ma, czyli ten bliski kontakt z Bogiem, to, że on to, co mówił o sobie z natchnieniem Bożego, było prawdą. Tak, iluż to ludzi mogło powiedzieć o sobie jak on? Mąż o otwartym oku. Tak? Czy też jeszcze inny mąż o otwartym oku, czyli o zrozumieniu wielkim. Zresztą zobaczmy dokładnie te słowa. Iluż to ludzi mogłoby o sobie powiedzieć, że jest słowo Balaama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku. Słowo tego, który słyszy Boga. Słyszy słowa Boga. Iluż to ludzi mogło powiedzieć, że słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie Wszechmocnego. Iluż to ludzi w owym czasie coś takiego, czegoś dostępowało. No, powiedziałbym, że w owym czasie, gdy on wypowiadał te słowa, to była tylko jeszcze jedna jednostka taka na ziemi, która dostępowała tego, że słyszała słowa Boga i widziała jego widzenia, nazywała się Mojżesz i prowadziła naród izraelski. I to były dwie jednostki we wszechświecie, z którymi Bóg był w bezpośrednim kontakcie, także przemawiał i dawał im widzenia, w których ukazywał im wolę wówczas. No ale Mojżesz to był w narodzie izraelskim, a tam u siebie, w tej całej krainie i grube setki kilometrów wokół, nie było nikogo oprócz Balaama. Był jednostką wyjątkową. Jakby sobie to przemyślał, to łatwo mógłby dojść do wniosku, że to, co ma, jest dużo więcej warte niż to, co Balak mu proponował, czyli bogactwa i ziemskie zaszczyty, że wszyscy poddani Balaka by mu się nisko kłaniali, no bo na czym mogłyby polegać te zaszczyty? No bogactwa by polegała na tym, że dostałby dużo złota i dużo srebra, z którego mógłby sobie, no nie wiem, wybudować piękny pałac i nająć więcej sług. Tu mamy opisane w Biblii, że i tak nie był biedakiem, bo jak wyruszył w drogę, to dwóch służących wziął ze sobą, więc całkiem i tak mu się powodziło nieźle. Nie przymierał głodem, tylko dość nieźle mu się powodziło w jego życiu. No ale tu zapragnął tych właśnie bogactw wielkich, no i uznania, a tymczasem to, co miał, było dużo bardziej wyjątkowe, niespotykane i dużo cenniejsze od tego, czego on chciał. Ale to go pogrążyło, ten właśnie wirus, pragnienie zdobycia bogactw tego świata, doprowadziły go do upadku i to stopniowo. Wtedy to się pojawiło. Ta historia, która jest tutaj opisana w tych trzech rozdziałach, to jakiś jest przeciąg, no, kilku miesięcy. I to właściwie więcej niż dwóch czy trzech, bardziej pięciu, sześciu miesięcy. Więc to przez ten cały czas go dręczyło, drążyło, aż w końcu zaczęło kierować jego postępowanie. Ta myśl, by być bogatym, mimo że tu pojawiła się okazja, doprowadziła do tego, że jego wyobraźnia się rozpaliła. Zaczął sobie myśleć, jakby to wspaniale było być bogaty. Rozkoszował się zapewne obrazami, co to mógłby zrobić z tymi pieniędzmi, jakim mógłby pięknym pałacu mieszkać i nie mieć sług dwóch czy kilku, tylko może kilkudziesięciu albo kilkuset, a może jakiś oddział zbrojny sobie wystawiać, czyż to od razu zupełnie inne robi wrażenie, jak gdzieś wyruszasz, tu ci niosą w lektyce i stu zbrojnych przed tobą i stu zbrojnych za tobą idzie, to wszyscy z daleka widzą, o, ktoś wielki idzie, kłaniają się w pas, jak ci, co przy drodze są. O czymś takim właśnie sobie zaczął myśleć. I to doprowadziło go do tego, że taczał się w błocie grzechu, by zdobyć zaoferowane mu bogactwo. A skąd wiemy, że taczał się w błocie grzechu? No bo póki co nic nie przeczytaliśmy, żeby coś grzesznego zrobił. Póki co możemy co najwyżej przypisać, i to jest nasza interpretacja, to przypisanie, złe pragnienia. No ale zaraz dojdziemy do tego. Okazuje się, że nasz rozdział, werset 25, 24 rozdziału mówi nam o tym, że potem wstał Balaam i wyruszył drogę i wrócił do swojej ojczyzny. Czyli wrócił, pokonał tą drogę ponad 600 kilometrów, ale okazuje się, że nie wyciągnął takich wniosków, jakie przed chwilą przedstawiałem, że to, co ma, jest lepsze od tego, niż co mógł zdobyć, i w związku z tym będę szczęśliwy i zadowolony, tylko ciągle myślał o tym, jak ten Bóg pozbawił go tego bogactwa i tych zaszczytów i wymyślił sobie sposób, w jaki sposób nie naruszyć Słowa Bożego, litery Słowa Bożego, a natomiast dać Balakowi to, co Balak chciał, no i na tym samemu zarobić. Bo sobie on, będąc w tak bliskim kontakcie z Bogiem i wiedząc, jak znając Boga, wiedząc, jak Bóg działa, to Balaam sobie pomyślał, dlaczego Izraelici są tak błogosławieni przez Boga? Dlaczego Bóg zakazuje ich przeklinać? No, przecież wiedział, że Bóg sprzyja dobrym i podobają mu się ci, co są prawi, a nie podobają mu się ci, co są nieprawi. Zresztą w tych swoich proroctwach mówił, że nie znaleziono nieprawości u Jakuba. Tak? No więc chociażby z tego wiedział, że Izrael jest błogosławiony przez Boga, bowiem jest w przymierzu z Bogiem i stara się przestrzegać prawa Bożego. Ale gdyby Izrael przestał być posłuszny Bogu, to wtedy spadłaby na niego klątwa samo przez się. Nie trzeba by go specjalnie przyklinać, ale klątwa spadłaby na niego samo przez się. Czy myślał właściwie, czy to było słuszne rozumowanie? Jak najbardziej słuszne. Tak mówiło przymierze zakonu. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział, wymienia tak. Nagrody za posłuszeństwo. Przymierze, jakie Bóg zawarł z narodem izraelskim, mówiło, że jeżeli będziecie mi posłuszni i będziecie przestrzegać mojego prawa, to wrogowie was nie przemogą, to będzie wam się powodziło, pola będą obradzały, będziecie żyli w dostatku, w zdrowiu i wszystko u was będzie dobrze. Ale, czyli błogosławieństwa w absolutnie wszystkich doczesnych sprawach były im obiecane i trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział, to obiecuje. Ale ten sam 26 rozdział 3 Mojżeszowej wspomina o karach za nieposłuszeństwo. Że jeżeli zapowiada, nie będziecie mi posłuszni, nie będziecie chodzili moimi drogami, to spotkają was różnego rodzaju nieszczęścia, choroby, plagi, klęski na wojnach, podporządkowanie innym narodom. Wiemy, że to później wszystko w historii Izraela miało miejsce, bo oni częściej byli niewierni niż wierni i takie rzeczy, niewole różnego rodzaju, ta wielka babilońska 70-letnia, ale wcześniej były mniejsze niewole, że na ileś tam lat szli u tych, u Filistynów, u Midianczyków, u takich czy u owakich, byli w niewoli, bo byli nieposłuszni Bogu. Więc to miało być, takie kary miało być dla nich lekcją i ostrzeżeniem, mającym powstrzymać ich od tych grzechów, które powszechnie występowały wśród Boga. Pogan, bo tym głównym ich grzechem przez cały ten czas to było to bałwochwalstwo, oddawanie czci innym bogom. Żyli wśród narodów, które czciły różnego rodzaju pogańskie bóstwa, ręką ludzką zrobione i ciągle popadali w to, że oni też tak chcieli, chcą postępować, oni też takich bożków będą czcić, bo upadłemu człowiekowi jakoś jest łatwiej czcić coś, co widać, niż Boga, którego nie widać, którego nie ma wyobrażenia, nie ma jakiegoś wizerunku Boga, a mają mu oddawać cześć. To im zostało nakazane przez zakon Mojżeszowy. Natomiast wszystkie narody wokół nich czciły takich bogów, których było widać, bo to z kamienia zrobiony, albo z drewna wyrzeźbiony, albo namalowany. No i takich bogów widzialnych się dużo łatwiej czci i Izraelici też do tego dążyli, bo w takiej kulturze wyrośli. No tak było w Egipcie, tak robili wszyscy Egipcjanie. I pamiętamy, zaraz po wyjściu z Egiptu, zaraz po zobaczeniu tych wielkich cudów, jakich Bóg dokonał na ich rzecz, wystarczyło, że zabrakło Mojżesza, który poszedł na górę i nie wracał 40 dni. Wystarczyło te 40 dni bez Mojżesza, czyli bez bezpośredniego kierownictwa Bożego, żeby zapragnęli cielca złotego i że to jest Bóg, któremu będziemy oddawać cześć i temu będziemy się kłaniać. I ten Bóg nas poprowadzi. Chcieli coś widzialnego i to pragnienie było tak silne, że Izraelici nigdy się z niego nie wyzwolili. Dopiero niewielka niewola babilońska ich tego oduczyła. Dopiero jak na 70 lat poszli do niewoli, z której powróciła tylko śmietanka narodu izraelskiego, najlepsi z najlepszych. Ci, dla których obietnice przymierza Abrahamowego i przymierza Zachodu miały znaczenie. Tam około 50 tysięcy Żydów powróciło z niewoli babilońskiej i to właśnie oni, ci, którzy cenili sobie rzeczy Boże, to dzięki temu tej niewoli nauczyli się nie oddawać czci bałwanom, różnego rodzaju bożkom i później przez następne jeszcze kilkaset lat przecież Izrael istniał w swojej ziemi po niewoli babilońskiej do czasów naszego Pana i później utraty ich państwowości i rozpędzenia na cztery strony świata, to potem już bałwochwalstwo nigdy wśród nich nie zagościło, a wręcz przeciwnie, Izraelici bardzo aktywnie sprzeciwiali się bałwochwalstwu. I jak tam w tych czasach, gdy już się nasza era zbliżała, końcówka to była poprzedniej ery, tak różne inne narody, tam Grecy wcześniej, a później Rzymianie, którzy sprawowali kontrolę nad tymi ziemiami, próbowali ustanawiać różnych bożków i wprowadzać ich do świątyni, to Izraelici się aktywnie, agresywnie temu sprzeciwiali, dochodziło do buntów, do powstań, życie oddawali, żeby tych bożków nie ustanawiać, ale to było później. Ale trzeba było, bardzo długa to była nauka dla narodu, długie setki lat i ostatecznie nauczyli się tylko nieliczni, najlepsi z tego narodu, a pozostali pokazali, że nie są godni tego, żeby być ludem Bożym i w związku z tym przepadli jako Żydzi, zasymilowali się w niewoli babilońskiej i później już nawet nie wrócili do swojego kraju. Więc wracając do rozumowania Balaama, to rozumowanie o tym, że jak Izraelici zaczną popełniać grzechy i przestaną służyć Bogu, przestrzegać Jego prawa, to spadnie na nich klątwa i kara, no to rozumowanie było słuszne. I tak właśnie Balaam coś takiego wymyślił, jako na sposób na pokonanie Izraelitów musiał wrócić do swojej ze swojego kraju do Balaka, do Moabu i taką radę mu przekazał i taki plan mu przedstawił. No i ten plan został zrealizowany. Balak skontaktował się z Midianitami, którzy obok żyli i nakłonił ich, żeby ich żony i córki zapraszały Izraelitów na rzeźne ofiary swoich bogów, podczas których dochodziło do orgii. W ten sposób Izrael został wciągnięty i w grzech bałwochwalstwa, i w grzech cudzołóstwa. Taki plan został zrealizowany, że tak było, to czytamy zaraz w następnym rozdziale, bo myśmy skończyli na 24 rozdziale, a 25 rozdział kontynuuje tą rzecz, rzeczywiście tak było. Izrael oddaje cześć Baalowi Peorowi. Taki jest nagłówek, że gdy Izrael osiadł w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom, i tak dalej, to nie będziemy czytali, ale zgodnie z tym, co mówiło przymierze, przyszła na Izrael kara. W obozie rozpoczęła się klątwa. Także, a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. 24 tysiące Izraelitów zginęło od klęski, no nie wiem, to znaczy wychodzi opisu, że Bóg w cudowny sposób po prostu zaczął zabijać tych Izraelitów i zabiłby znacznie
więcej. Sami się zabijali.
Słucham?
Sami się zabijali.
Sami,
Piątkiem?
Wszystkich tych, którzy to mieli zabić, wszystkich tych, którzy to założyli.
Tak, w ten sposób. Mhm. Dobra, bo to myślałem, że zaczął...
Piąty werset.
Okej, widzę. Pomyślałem, że to w cudowny sposób, tak jak to bywało w innych przypadkach, że Bóg same wybijał, jakaś plaga rozpoczynała się, choroba. Ale tutaj mamy tak, że Pan się rozgniewał i kazał tutaj pozabijać tych, którzy dopuścili się takiego postępowania, że taka kara przyszła na Izraelitów, bo Izrael popadł właśnie w taki grzech bałwochwalstwa i w grzech cudzołóstwa. I był to plan Balama, żeby coś takiego się wydarzyło. Skąd wiemy, że to był plan Balama? Mamy. No to wiemy to... No może teraz tak, to czytamy jeszcze za chwilę coś innego, ale wiemy to z Nowego Testamentu. Zobaczmy, co mówi na temat Balama teraz Nowy Testament. Objawienie, 2 rozdział, 14 werset wspomina o Balamie, o tej naszej postaci. Objawienie 2,14 mówi nam tak. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Czyli to, co jest opisane w rozdziale 25, 4 Mojżeszowej, co tam przed chwilą przeczytałem fragmenty, o tym, jak to doszło do bałwochwalstwa i cudzołóstwa z Midianitami, to objawienie dodaje nam informację, że to była nauka Balama, że Balam, ten nasz wieszcz, ten prorok, uczył tego Balaka, żeby w taki sposób uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Więc ten plan, który przedstawiłem, który rzeczywiście zadziałał i sprowadził klęskę na Izraela, w taki sposób, jak to opisuje 25 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, to był plan Balama, bo jest tutaj wyraźnie nazwany nauką Balama, której on nauczył Balaka, tego króla moabskiego. I jeszcze moglibyśmy zobaczyć do listu apostoła Judy, który też wspomina o Balamie. A apostoł Juda w swoim liście w wersecie 11. Wspomina, pisze tak. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. A nas interesuje to, że pogrążyli się, tutaj mówi o innych ludziach, którzy źle postępowali, ale nas interesuje, że pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty. Że błąd Balama polegał na pragnieniu zapłaty. Źle czynić, czyli rzeczy nieprawe dla zapłaty. No dokładnie tak było w tym przypadku, że Balam pragnął tej zapłaty, jaką oferował mu król moabski Balak i pogrążył się właśnie w tym błędzie, w nieprawości na skutek pragnienia zapłaty, że to było dla zapłaty. W taki sposób. A teraz więc w taki sposób odczytamy sobie jeszcze fragment z 4 Mojżeszowej, jak te wydarzenia się zakończyły tutaj, ale zanim do tego dojdziemy, to możemy sobie zastanowić się jeszcze jedną rzeczą, że Bóg przecież, gdyby nie chciał tego, to mógłby te wszystkie plany pokrzyżować. Mógłby sprawić, że Balaam nie poszedłby w ogóle na zaproszenie Balaka. Mógł też później sprawić, że zablokować drogę Balaamowi, by takiego planu tutaj przewrotnego nie przedstawił Balakowi, jak uwodzić synów izraelskich, ale dozwolił na to, by była z tego lekcja. Tak? Lekcja dla Izraelitów, że nie mogą słuchać takich podszeptów i nie mogą upodabniać się do innych narodów i postępować grzesznie, bezbożnie, cudzołożnie, tak jak te narody postępowały. Była to dla nich lekcja. No i z tego też lekcja jest dla nas, bo Izrael cielesny miał swoje przymierze z Bogiem. My jako Izrael duchowy też mamy swoje przymierze duchowe z Bogiem. Ono jest podobne na poziomie, jest takie, prawie wręcz takie samo, tylko że to, co tamto mówiło na poziomie cielesnym, to nasze przymierze mówi na poziomie duchowym. A nasze przymierze, przymierze, które zawialiśmy, jak to mówi psalm, przymierze przy ofierze, czyli przy poświęceniu naszym Bogu, przy tym, gdy podejmowaliśmy decyzję oddania naszego życia Bogu, mówi, że jeżeli będziemy Bogu wierni, jeżeli będziemy starali się przestrzegać Jego słowa, to Bóg będzie nam we wszystkich naszych duchowych sprawach błogosławił, że nic nam nie duchowo nie zaszkodzi, że nasi wrogowie, szatan, świat i ciało nas nie przemogą, że nad nimi zatriumfujemy ostatecznie, że osiągniemy pełne zwycięstwo, ale jak będziemy wierni, będziemy dawali z siebie wszystko, by Jego prawa przestrzegać. Ale jeżeli będziemy niewierni, to będą nas spotykały kary, takie spotykały Izrael, po to, by nas odwrócić od tej drogi błędnej, po to, by z powrotem skierować nas na dobrą drogę. Więc przeanalizowanie tego przypadku Izraelitów jest także i lekcją dla nas, zwłaszcza, że właśnie ta nauka Balaama się szerzy i ona ma swoje przełożenie tutaj, bo skoro Balaam pojawia się w objawieniu, w drugim rozdziale, który objawienia, który w poselstwie skierowanym do kościoła okresu Pergamonu, że tam są, trzymają się tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, to on staje się przedstawicielem kogoś istniejącego w wieku Ewangelii w kościele chrześcijańskim. Tak? I jeszcze i apostoł Juda też mówi o błędzie Balaama dla zapłaty, że niektórzy pogrążą, że są tacy i to w kościele chrześcijańskim, bo apostoł Juda nie pisze o wydarzeniach z przeszłości, tylko pisze do chrześcijan w pierwszym wieku naszej ery o tym, co dzieje się w kościele chrześcijańskim, że są tacy, którzy pogrążają się w błędzie Balaama dla zapłaty. I tutaj kogo reprezentuje nam Balaam? No, kogoż może reprezentować, biorąc pod uwagę to, kim był? Był człowiekiem, który ogłaszał Słowo Boże, które Bóg mu przekazywał. Więc w kościele chrześcijańskim może reprezentować tylko takich, taką klasę ludzi, która także się mieni być rzecznikami Boga i przekazuje Słowo Boże. Jeżeli dla nich Słowo Boże jest najcenniejsze i nie pragną zapłaty za wygłaszanie tych wyroczni Bożych, za nie pragną ziemskich zaszczytów i bogactw i Słowo Boże jest dla nich najważniejsze, no to to jest klasa, wtedy postępuje ta właściwie i nie jest pokazana w Balaamie. Ale ci, którzy są nauczycielami religijnymi, jakkolwiek by się nie nazywali, czy księżmi, czy pastorami, czy starszymi, czy pielgrzymami, czy jakkolwiek kaznodziejami, jakiekolwiek nazwy by tam w różnych kościołach chrześcijańskich nie były, to właśnie jeżeli robi coś dla zapłaty, czyli dla korzyści własnej odniesienia, no to jest pokazana w obrazie Balaama, staje się to tym, co nazywamy antytypem Balaama, bo ci antytypiczni Baalamici, moglibyśmy powiedzieć, to są właśnie tacy, którzy znają Słowo Boże i to dobrze znają Słowo Boże, ale pragnienie wywyższenia zaszczytów, bogactw prowadzi do sprzeniewierzenia się temu Słowu, jeżeli nawet nie w literze, to w duchu, bo Balaam w sumie w literze się nie sprzeciwił Bogu, sprzeciwił się w duchu. Dał podstępny plan, a nie naruszył otwarcie Słowa Bożego, bo klątwy na Izraela nie rzucił. Więc jest to, niektórzy z naśladowców Pana poszli drogą Balaama i dla ziemskich korzyści stawiali i wciąż stawiają przeszkody na drodze braci. To jest cudzołóstwo i fałszywy kult na duchowym, wyższym poziomie. Tak, głoszenie nauk, tak jakbyśmy powiedzieli, ta współpraca z Balakiem w wieku Ewangelii, jak była Balak, to jako król, no, przedstawiciel władzy świeckiej, bo on reprezentował w tej przypowieści władzę świecką jako król Moabu. Głoszenie nauk, które władza świecka by sobie życzyła, które byłyby jej wygodne dla zachowania jej władzy. No przecież przez cały wiek Ewangelii te doktryny o boskim prawie królów to i głoszenie tego, i nakazywanie absolutnego posłuszeństwa i królom, i arystokracji, co duchowieństwo czyniło przez cały wiek Ewangelii, to jest właśnie nauka Balaama, która nie stanowi wybaczenia wprost litery Słowa Bożego, bo przecież apostoł Paweł mówił, że chrześcijanie są podporządkowani władzy świeckiej, ale wybaczenie ducha, bo nie w taki sposób, w jaki to było nauczane przez kler chrześcijański przez cały wiek Ewangelii. A za złe postępowanie przychodzi zawsze kara. I tak, wracając do naszej historii, Izraelici za to, że dali się wciągnąć w bałwochwalstwo i nierząd, zostali ukarani, bo była ta kara, o której mówi 25 rozdział 4 Mojżeszowy. Teraz można powiedzieć, że Moabici i Midianici, którzy nad tym, a zwłaszcza Midianici, bo to Midianici byli tymi, którzy wciągnęli Izraelitów w ten grzech, byli aktywnymi narzędziami tutaj, także zostali ukarani i to bardzo srodze. A co można by powiedzieć o Midianitach, że Midianici nie mieli być wcale zniszczeni przez Izraelitów. Tutaj o tym też nie wspominałem na początku, że strach króla Balaka, króla Moabu, był nieuzasadniony, że Izraelici go zniszczą, bo Izraelici mieli zakaz od Boga im dany atakowania Moabitów. Dlaczego? Bo Bóg zakazał Izraelitom niszczyć na swojej drodze do ziemi obiecanej narody, które są z nimi spokrewnione, które mają wspólnych protoplastów. A przecież Moabici to potomkowie są Lota, tak, przez jednego z synów, tutaj, który jakich Lot miał z tymi swoimi córkami. No i w związku z tym, a Lot był bratankiem Abrahama, od którego wywodzą się Izraelici. Midianici też mieli być oszczędzeni, bo oni są potomkami Midiana, który był synem Ketury. Tak, a kto był ojcem Midiana? Abraham. Ketura była trzecią żoną Abrahama, jaką sobie wziął po śmierci swojej pierwszej żony Sary. To sobie wziął Keturę i miał z nią Midiana, czyli pod ojcem Midianitów był Abraham, tak samo jak był ojcem Izraelitów, tylko przez innych swoich synów. I te narody miały zostać oszczędzone. One mieszkały na południe i na wschód od Kanaanu i Izraelici mieli ich nie niszczyć i niczego u nich nie zniszczyć, że nawet jak przechodzili przez te mieli przechodzić przez te krainy, bo było im po drodze, to mieli nikogo nie zabijać, mieli iść tylko drogą, a nie polami, żeby nie zniszczyć zasiewów, a cokolwiek zniszczą, mają za to zapłacić, nawet za wodę, którą przecież muszą brać i pić podczas przemarszu, mają płacić, a nie brać siłą, czyli żadnej krzywdy nie wyrządzić tym narodom. No ale te narody, okazuje się, nie wiedziały o tym i takie knowania podejmowały, które źle się dla nich skończyły. I teraz chciałbym przeczytać, jak to się źle skończyło, jaka kara spotkała tych, którzy w tym źle uczestniczyli. Opisuje to 4 Mojżeszowa, 31 rozdział, od wersety od 1 do 18. 4 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Czyli po tej karze, jaka spotkała Izraelitów, bo mamy to kilka rozdziałów dalej opisane, czyli minął jakiś czas od tego, co tam się działo w Szitim, gdy był ten nierząd z Moabitkami, to mamy takie słowa w 31 rozdziale zapisane. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: zemści się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach, potem będziesz przyłączony do ludu swojego. Wtedy Mojżesz przemówił do ludu tymi słowy: przygotujcie spośród siebie zbrojnych chówiec, mężów do bojów, aby ruszyli przeciw Midianitom i wykonali na nich zemstę Pana. No i tak dalej, to już nie będziemy czytali wszystkiego. Izraelici po 1000 z każdego pokolenia izraelskiego, łącznie 12 tysięcy żołnierzy, wysłali i zgodnie z rozkazem Bożym wyrżnęli w pień Izraelitów.
Czyli
wszystkich tych Midianitów. Tak zostało to wzięte. Ocali tutaj było, że zachowali jakieś tam kobiety, tutaj te midiańskie, i z nimi wracali. I wtedy werset 15 mówi, że jakże to zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety, tak? Wszak to one za radą Balama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana, więc kazano te kobiety też wybić, które Izraelici oszczędzili sami z siebie. Tu jest dodatkowo podane, jest ten nasz Balam się pojawia, że to właśnie te kobiety za radą Balama ściągnęły klęskę na Izraelitów. I ważny jest jeszcze werset 8 w tym 31 rozdziale, sobie go przeczytamy. Oprócz poległych w bitwie królów midiańskich, zabili też Ewiego, Rekema, Sura, Hura i Zebę, pięciu królów midiańskich. Zabili też mieczem Balama, syna Beora, naszego bohatera. Okazuje się, że nasz bohater, tutaj mamy dowód ze Starego Testamentu, 24 rozdział kończył się stwierdzeniem, że wrócił do swojej ojczyzny, no ale okazuje się, nie został w swojej ojczyźnie, wrócił z powrotem i tutaj był wśród Midianitów i podpowiadał im, jak to uwodzić synów izraelskich, jak to wciągać ich w grzech, żeby uzyskać zapłatę za takie czyny nieprawe. No i jak wybijano Moabitów, to też został zabity. Zabity został mieczem Balam, syn Beora, nasz główny bohater. I w taki sposób to zakończył życie zły człowiek, bojący się Boga.